Dzisiaj będzie kazanie z Księgi Sędziów. To na początku Biblii, chociaż ze Księgą Jozuego. Będzie to z rozdziału 11. 11 i 12, ja nie będę całego tekstu czytał, tylko część, bo to trochę długawy. Drugawy fragment. Nie, czy kojarzycie z czegoś sędziego Jeftę? Jak sobie szukałem tekstu, to bym nie kojarzył go z niczym tak naprawdę. Tak, złożył. Większość ludzi pamięta o nim, że złożył w ofierze córkę swoją. Tak. W ramach, wymyślił sobie, że zrobi taki ślub, w którym jeżeli zwycięży Amalekitów, to Amonitów, to złoży w ofierze to, co wyjdzie z jego domu pierwsze. No i córka wyszła na jego powitanie i on stwierdził, że złoży w ofierze, czyli zabije. Taka historia, ale nie będziemy się rozwodzili nad córką dzisiaj akurat.
Dobrze, bo ta drży.
Ja z Amonitami nie walczę. Przeczytam fragment, ja go, żeby go nie czytać całego, troszkę sparafrazuję go. Przeczytam część tylko tych fragmentów, które są. Jeżeli będziecie chcieli, można je doczytać oczywiście sobie w domku. Powiedzmy o 11 rozdział, wersety od 1 do 11 i potem jeszcze parę innych fragmentów. Jefta z Gileadu był to rycerz waleczny, lecz był synem kobiety wszetecznej, z której Gilead spłodził Jeftę. Lecz i żona Gileada urodziła ma synów, a gdy ci synowie żony dorośli, wygnali Jeftę, mówiąc do niego: nie możesz dziedziczyć w rodzie naszego ojca, gdyż jesteś synem innej kobiety. To też Jefta uciekł od swoich braci i osiedlił się w krainie Tob, gdzie zebrało się przy nim sporo nicponiów i grasowali razem z nim. Po niejakim czasie wszczęli Amonici wojnę z Izraelem. Gdy zaś Amonici wszczęli wojnę z Izraelem, przyszli starsi Gileadu do Jefty, aby sprowadzić go z krainy Tob. I rzekli do Jefty: pójdź i zostań naszym wodzem, a podejmiemy wojnę z Amonitami. Lecz Jefta odpowiedział starszym Gileadu: czy to nie wy z nienawiści wygnaliście mnie z domu mojego ojca? Dlaczego przychodzicie do mnie teraz, gdy popadliście w niedolę? Starsi Gileadu odpowiedzieli Jefcie: właśnie dlatego zwróciliśmy się teraz do ciebie, abyś przyszedł z nami, wojował z Amonitami jako nasz wódz, wódz wszystkich mieszkańców Gileadu. I rzekł Jefta do starszych Gileadu: czy jeżeli mnie sprowadzicie z powrotem, abym wojował z Amonitami, a Pan mi ich wyda, to czy zostanę waszym wodzem? Starsi Gileadu odpowiedzieli Jefcie: Pan niech będzie świadkiem między nami, jeśli byśmy nie mieli postąpić według tego słowa. Jefta poszedł więc do starszych ze starszymi Gileadu i lud ustanowił go nad sobą naczelnikiem i wodzem i przedłożył Jefcie całą sprawę i przedłożył Jefta całą sprawę Panu w Mizpa. Ta historia jest długa, ja mam parę rzeczy, które sobie wynotowałem na podstawie tego sędziego, bo nie tylko on jest godny zapamiętania dlatego, że tą córkę ukatrupił w ramach swojego ślubu, ale myślę, że to jest taki człowiek, zresztą te postacie, które są w Biblii, one są takie prawdziwe ze względu na to, że nie są ubarwiane jakoś specjalnie przez tych, którzy opisywali je. One są takie bliskie nam. Widzimy tutaj Jeftę jako człowieka, syna kobiety wszetecznej, czyli generalnie był człowiekiem pogardzanym przez swoich braci przyrodnich. Był człowiekiem, który został wygnany. Człowiekiem z, myślę, że takim mocnym temperamentem, ale z drugiej strony ten temperament trochę mu różnych takich złego imienia przydał, bo tak jak czytamy w tekście, jest napisane, że łobuzował, tam miał trochę nicponi, to pewnie jakiś taki normalny zbój był, tak w skrócie można powiedzieć, czyli jakiś taki bandyta. Ale co ciekawe, myślę, że to też jest fajna rzecz, z którą możemy widzieć, że Pan Bóg powołuje do służby niekoniecznie te takie baranki, aniołki, że czasami potrafi powołać do służby ludzi, których byśmy nie powiedzieli, że oni się w ogóle do czegokolwiek nadają, albo zupełnie się nie nadają do służby. Że Pan Bóg potrafi dotknąć serce człowieka i powołać właśnie takiego, na którego byśmy w ogóle nie stawiali. A czasami jednocześnie mamy w sobie takie przekonanie, że ja nie jestem godny do tego, żeby być powołanym do służby, że gdzieś kuleję, że właśnie może nie jak Jefta jestem łobuzem, ale może jestem łobuzem, tak? Może jestem, że właściwie tam Pan Bóg mnie nie powoła do jakichś wielkich czynów czy wielkich rzeczy. A tu mamy właśnie tego naszego Jeftę, którego Pan Bóg powołuje do tego, żeby walczyć z Amonitami. Dla mnie taka, mówię, osoba bliska, że często człowiek się tak czuje, że no nie jest godny do tego, żeby podjąć wyzwanie, które Bóg mu daje, a jednak Pan Bóg powołuje właśnie różne osoby i to taka zachęta dla nas, że patrząc na tego Jeftę, że no może Pan Bóg ma coś dla nas ważnego do zrobienia, może mamy coś ważnego do wykonania. No i teraz go powołuje. Ciekawe jest to, że ten człowiek, który był takim przywódcą bandy, Pan Bóg wlewa mu właśnie tą potrzebę walczenia za swój lud, tak? Za tych Gileadczyków, którzy do niego przychodzą. Druga rzecz, która mi się tutaj ciekawa wydaje w tym tekście, to, że Pan Bóg uzdalnia go do pewnych rzeczy, żeby tą walkę podjąć. Nie wiem, czy widzicie w tekście. On jest takim łobuzem, ale jednocześnie no ma pewne cechy przywódcy, ale jednocześnie po pewnym czasie widać, że on walczy nie tylko za swój lud, ale też widzi w tym, że Bóg go prowadzi w tym jego życiu. Że uzdalnia go do tego, że jednak w tej całej walce to Bóg jest najważniejszy, a nie lud. Że to Bóg go prowadzi w tej walce, bo ma bronić swojego ludu, tych Gileadczyków. I to takim, myślę, że fajnym też przykładem tego, że Pan Bóg potrafi uzdalniać ludzi, potrafi im potrafi dawać nowe talenty, jest Mojżesz, człowiek niewymowny, człowiek, który gdzieś tam uciekł w góry, a jednak Pan Bóg go użył w sposób niesamowity i dał mu no, wielką rzecz do uczynienia, bo wyprowadził, był tym, który wyprowadził z Egiptu Izrael, z domu niewoli. Także Bóg uzdalnia. To jest też taka fajna myśl, która mi się na podstawie tego Jefty podoba, że Pan Bóg wlewa w serce tą taką gorliwość, która jest ważna. Mojżesz tak samo, na początku myślę, że bardzo daleko był od Pana Boga, mimo że wiedział, że On istnieje, że czuwa nad ludem izraelskim, ale do pracy to on tam nie bardzo chciał się udać, tam do tego Egiptu. A tu mamy podobną sytuację. No kto bandytę bierze na przewódcę w wojnie z Amonitami, a jednak Pan Bóg gdzieś mu wlał to w serce w jego to pragnienie walki za lud, który go wygnał. To jest ciekawe, że który go wygnał. Następną rzeczą, którą widzimy w tekście, ja może troszkę sparafrazuję, on Jefta wysyła posłańców do króla Amonitów. On, król Amonitów, mówi, że on będzie wojował z Gileadczykami, a Jefta tutaj powołuje się na całą historię wejścia do ziemi do Kanaanu, do Ziemi Świętej. Powołuje się, że czemu ten król jest lepszy od innych królów, którzy byli przed nim. Powołuje się na pewną historię tego wejścia do Ziemi Świętej. I myślę, że to też fajny jest taki przykład, kiedy nas mogą inspirować rzeczy, które były przed nami. Nie wiem, czy też widzicie, że mamy pewne dziedzictwo. Jako Kościół, jako, jako choćby nawet ten mały zbór tutaj już 20 lat. Jest to jakieś dziedzictwo, które może nas inspirować. Ile rzeczy przeżyliśmy, ile rzeczy się wydarzyło w tak maleńkim zborze, które można by było powiedzieć, że no były trudne, a z drugiej strony i błogosławione, że te rzeczy były takie, myślę, trochę jak wojna. Taka wojna duchowa, które mogły, można by było powiedzieć, że mogły zaważyć na tym małym naszym zborze. A jednak pomimo tych wojen, bo ich było myślę, że parę tak naprawdę, wyszliśmy obronną ręką. I to jest takie inspirujące. Mało tego, że mimo, że gdzieś tam rośniemy, malejemy, raz jest nas więcej, raz jest mniej, to Pan Bóg cały czas ten zbór tutaj, nasz mały, chce używać i używa. Jest, dla mnie to jest takie inspirujące, że właśnie na przykład Paweł Kugler, który był u nas na święta, z Domem Sopockim też tam z 10 lat temu współpracował. Nie wiem, czy go pamiętają.
Pamiętają.
Tak? No, nie? I to jest niesamowite. To jest inspirujące, że mamy pewne dziedzictwo, pewną historię, która za nami jest. Nie? Ale ta historia, możemy się nią tak naprawdę szczycić i widzieć, że Pan Bóg prowadził, tak jak tutaj w tym tekście widzimy, Pan Bóg prowadził Izrael przez te różne trudne sytuacje, przez jego historię, w różne wojny, przez różne miejsca i prowadzi ich dalej. Że w tej wojnie, która mamy kolejną wojnę, w której Jefta jest przywódcą, on widzi, że będzie go Bóg prowadził, pomimo tego, że wcześniej były wojny i Izrael je wygrał i wierzy w to, że następne wojny, jakie będą, znów będą błogosławieństwem, będą na chwałę Pana i znów będzie miał nadzieję, że je wygra. My możemy mieć taką samą nadzieję w tym naszym dziedzictwie, które gdzieś tam już mamy. Możemy ufać, że Pan Bóg przeprowadzi przez kolejne historie, które gdzieś tam nas czekają. Także dla mnie taka inspiracja właśnie z historii, która mamy i w tym zborze, ale też z historii Kościoła, no bo tak naprawdę polegamy na Słowie Bożym, na tym, co pierwszy Kościół przeżywał. Widzimy w tym Słowie Bożym, że oni się cieszyli, że ktoś tam, że Kościół się rozwija, że ktoś się nawrócił, tak? Że Apollos się nawrócił, że ci, widzimy, że to wszystko ich inspiruje i inspiruje ten nasz Kościół przez te 2000 lat już w tej chwili, nie? Także inspiracja do tego, co było, jest inspiracją, żeby pójść do przodu. A mamy nowy rok, więc możemy wspominać to, co było, a jednocześnie widzieć, że Pan Bóg błogosławi nam na ten kolejny rok. Potem widzimy w tekście, tak, ja może przeczytam od 27 do 29. Ja w niczym nie zawiniłem, lecz Ty źle postępujesz wobec mnie, wszczynając ze mną wojnę, niech Pan sądzi, sędzia rozsądzi dzisiaj między synami izraelskimi i Amonitami. Lecz król Amonitów nie usłuchał słów Jefty, z którymi ten do niego się zwrócił. Wtedy duch pański zstąpił na Jeftę i obszedł on Gileadczyków i Manasytów, obszedł też Mispę Gileacką i z Mispy Gileackiej wyruszył na Amonitów. To jest kolejna rzecz, która w tekście ja dostrzegam coś takiego, że w tym powołaniu naszym jest ważne to, żebyśmy też potrafili zebrać sobie, że tak powiem, grono współpracowników, że tak naprawdę na tą wojnę, którą szedł Jefta, on nie szedł sam. On postanowił, tam Duch Święty mówi mu, Duch Pański mu powiedział, żeby obszedł tak naprawdę te okręgi i zebrał odpowiednie siły, żeby stoczyć wojnę. Myślę, że to też jest taki dla nas przykład, w którym w tym naszym powołaniu, które mamy, nie powinniśmy być sami. To jest ważne, żeby nie iść samemu. Że tak naprawdę ta walka, czy ona może być zwyciężona? Może w różnych naszych sytuacjach, ale dużo łatwiej jest sobie poradzić, kiedy mamy wokół siebie przyjaciół, ludzi innych wierzących, mamy ludzi, którzy się za nas modlą. Dużo łatwiej jest nam się przejść przez to nasze chrześcijańskie życie, kiedy są wokół nas ludzie życzliwi, ludzie, którzy nas kochają. I jednocześnie my powinniśmy kochać im, jednocześnie ich, jednocześnie ludzi, którzy mają jakieś powołanie, powinniśmy do tego powołania gdzieś się dołączać. Do tych różnych zadań, które różni ludzie mają. Naszym podstawowym oczywiście powołaniem jest to, żeby zwiastować Ewangelię, bo tak jest napisane. I to jest wspólne powołanie dla nas wszystkich. Co ciekawe, większość ludzi, którzy się nawraca się poprzez swoich przyjaciół. Tak naprawdę to tak działa. I chyba przez wszystkie czasy Kościoła tak to działało. Jednak dużo łatwiej jest nam zwiastować tą Ewangelię, kiedy mamy ludzi, którzy się o nas modlą, którzy modlą się o naszych przyjaciół, którym zwiastujemy Ewangelię, którzy dołączają się do tej pracy, którą my mamy do wykonania, a jednocześnie my powinniśmy się dołączać do ich pracy, którą mają do wykonania. Także zbierajmy sobie współpracowników, tak jak Jefta zebrał na tą wojnę, bo to jest błogosławione i zawsze mówię, że jedna osoba wykona 100% pracy, dwie osoby nie wykonają 200% pracy, tylko wykonają 400% pracy. To jest dużo łatwiej. Zobaczcie, jak się gdzieś tam coś piłuje, kawałek drewna. Jak jeden trzyma, drugi piłuje, to idzie szybciej. A jak sam jesteś, trzymasz w ręku i piłujesz, to zdecydowanie gorzej idzie i wolniej. Także Pan Bóg błogosławi taką pracę, myślę, że zbiorową bardzo. Teraz mamy ślubowanie. To nasze ślubowanie. Jefta ślubował, że jeżeli Pan Bóg mu da zwycięstwo, no to co wyjdzie pierwsze z domu, to złoży w ofierze. Nie chcę się wdawać w tekst, czy to miało sens, czy to nie miało sensu, ale wyszło strasznie głupio i beznadziejnie. Myślę, że Jefta sam płakał nad tą sytuacją. Ale nie chodzi mi o samo ten fakt ślubowania. Bardziej chodzi mi o samo ślubowanie. Myślę, że my mało praktykujemy, tak mi się przynajmniej wydaje, podejmowania pewnych wyzwań, bo ślubowanie jest pewnym wyzwaniem, które jest złożone przed Panem Bogiem. A dlaczego się boimy? Dlatego, że się boimy, że nie dotrzymamy tego ślubowania. Taka, nie wiem, czy kojarzycie, jest taka reklama w radiu, w Lidl, tam coś tam reklamują, taka jest Pan i Pani. Okrasa i ktoś tam. I mówią, że... Wellman. I mówią, że on się pyta tej że noworoczne postanowienia. Czy masz jakąś metodę, żeby dotrzymać noworocznych postanowień? Mam. W ogóle ich nie składam. Myślę, że tu mamy troszkę podobną sytuację, że nie podejmujemy pewnych wyzwań, można oczywiście od małych zacząć, bo się boimy, że ich nie spełnimy, ale to nie powinno nas powstrzymywać przed właśnie składaniem, powiedzmy, tych ślubów, tak? Czy składaniem jakiegoś zobowiązania, że dotrzymamy. Warto, myślę, że to jest taka biblijna dobra zasada, że warto zacząć od czegoś małego. Może niech to będzie, no nie wiem, jeden rozdział dziennie przeczytam w Biblii. Niektórzy mówią, jak się czyta trzy rozdziały, no to w rok można całą Biblię przeczytać. Ale jak będę czytał jeden rozdział w Biblii, no to przeczytam ją w 3 lata. Tak? Albo nie wiem, nauczę się jakichś wersetów. Raz na tydzień jeden werset się nauczę. No to jest już, to nie jest coś strasznego, ale jak przeliczymy przez 52 tygodnie, no to mamy 52 wersety. Na przykład, nie? No można różne rzeczy sobie ślubować, nie tylko z tekstem związane. Różne rzeczy to już, że tak powiem, wasza jakaś tam inspiracja, ale warto to podejmować, warto wyzwania podejmować, mimo że czasami może się zdarzyć, że tego ślubu może nie dotrzymamy. Myślę, że to jest dobra rzecz podejmować różnych wyzwań. Oczywiście Jefty wyzwanie było bez sensu i się skończyło śmiercią tej jej córki. I to też jest dobry przykład, że w tej naszej służbie, w powołaniu, nie można czasami tracić rozumu. Czasami w jakichś takich, co widać nie tylko w tym fragmencie o tej córce, ale w kolejnych fragmentach w wojnie, która nagle, jak przeczytamy, kolejny fragment jest taki, ja przeczytam, bo on się łączy. Potem zebrali się Efraimici i ruszyli na północ i rzekli do Jefty: dlaczego wyruszyłeś na wojnę z Amonitami, a nas nie wezwałeś, abyśmy z tobą poszli? To też spalimy twój dom razem z tobą. Odpowiedział im Jefta: ja i mój lud miałem z Amonitami spór bardzo ciężki, a gdy was wzywałem, nie wybawiliście mnie z ich rąk. Gdy więc widziałem, że nie ma u was pomocnika, naraziłem swoje życie i ruszyłem na Amonitów, a Pan wydał ich w moją rękę. Dlaczego więc przyszliście dziś do mnie, aby mnie napastować? I zebrał Jefta wszystkich wojowników gileadzkich i wszczął wojnę z Efraimitami i pobili wojownicy gileadzcy Efraimitów. Ci bowiem mówili pogardliwie: jesteście zbiegami z Efraima, wszak gileadczycy mieszkają między Efraimitami i Manassytami. Gileadczycy zajęli wtedy Efraimitom brody jordańskie. Gdy potem zbiegowie efraimscy mówili: pozwólcie mi przejść, wojownicy gileadzcy odpowiedzieli: czy jesteś Efraimitą? A gdy ten mówił nie, wtedy mówili do niego: powiedz Sibolet, a ten wymawiał Sibolet, bo nie mógł wymówić inaczej. Wtedy go chwytano i zabijano przy brodach jordańskich. W tym czasie padło Efraimitów 42 tysiące. Czyli mamy wojnę domową, nie? Tak naprawdę. I to też jest jakby troszkę pokłosie takiej trochę bezmyślności tego naszego Jefty, który składał śluby, które skończyły się dla niego bardzo osobiście tragicznie, a potem doprowadza do nie do końca jego postawa, ale bo jest postawa jego jest odpowiedzią oczywiście na te zagrożenie, które było ze strony Efraimitów, ale ta wojna domowa trwa i tam mordują tych Efraimitów przy tych brodach jordańskich i na pewno to się Panu Bogu nie podobało. No, wojny domowe generalnie się nie podobają. A jaki wniosek, mówię, dla nas jest? Że w tym naszym powołaniu najważniejszą rzeczą, którą powinniśmy mieć w sercach, to miłość do bliźniego. To, co Konrad dzisiaj czytał z tego listu Judy, że w tych takich jakichś trudnych sytuacjach najważniejsza jest miłość bliźniego, którą my powinniśmy mieć w sercach, bo czasami w tym naszym takim zacietrzewieniu, w jakiejś złości, która jest generalnie do sytuacji odpowiednia, potrafimy się gdzieś zapędzić, tak jak się zapędzili ci Gileadczycy, no i pójść za daleko. Gdzieś ta sytuacja może nas przerosnąć i wtedy już nie widzą w nas miłości Chrystusowej, tylko widzą ludzi jacyś opętanych, może jakichś tak całkowicie odrealnionych, tak? Jakiś całkowicie dziwnych, którzy już nie mają miłości Chrystusa, tylko stawiają tylko i wyłącznie na siebie. I to też jest pewien przykład tego, że wtedy to się zdarza, kiedy szukamy własnej chwały, a nie szukamy chwały naszego Boga. Ci Efraimici szukali chwały własnej, bo chcieli iść na wojnę, chociaż potem najpierw na nią nie poszli, ale potem mieli żal do Jefty, że to on był tym zwycięzcą, a oni się do tego nie dołączyli. Tak to jest, że często te problemy się pojawiają w naszym życiu, kiedy szukamy własnej chwały, a nie chwały naszego Pana. Taki przykład z życia Jefty. Jeszcze jest ta córka, która była posłuszna, ale już o niej nie będziemy mówić. Poszła na śmierć, opłakiwała swoje dziewictwo. Także żebyśmy nie pamiętali tylko Jefty z tej historii z jego córką, ale myślę, że to człowiek tragiczny i chyba taki bliski też nam wszystkim. Człowiek niejednoznaczny, z jednej strony posłuszny woli Bożej, a z drugiej strony czasami bezmyślny i bardzo odległy od woli Bożej dla swojego ludu. Sprawujmy swoje powołania, szukajmy je Zbierajmy przyjaciół, którzy będą naszymi współpracownikami, zachęcajmy ludzi do tego, żeby zwiastować Ewangelię. To powołanie, tak jak mówimy, jest dla nas wszystkich wspólne i myślę, że możemy być współpracownikami naszego Pana dobrymi, kiedy po prostu kochamy bliźnich i kochamy Jego z całego serca. Także amen. To co, pomodlimy się? To co, powstańmy.